będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Asy polskiego lotnictwa to temat, który dziś podejmujemy. Naszym Państwa gościem kapitan Jerzy Makula, instruktor, pilot siedmiokrotny, indywidualny mistrz świata w akrobacji szybowcowej. A teraz już okazuje się po drugiej stronie troszeczkę, gdyż dyrektor sportowy Mistrzostw Świata w akrobacji szybowcowej to mistrzostw, które rozpoczynają się jutro w Toruniu. Witamy w naszym studiu.
Szczęść Boże.
Kilka słów o sobie, o swojej pasji do samolotów, do latania.
Jak to się zaczęło? Takie pytania, które często padają. Rozpocząłem w 69 roku swoją przygodę, taką prawdziwą przygodę z lotnictwem na lotnisku w aeroklubie w Rybniku. Bardzo kameralne, małe lotnisko. Jak przejeżdżam, to patrzę z sentymentem na kawałek. To właściwie łąki, aczkolwiek ja tam rozpocząłem swoje wychowanie lotnicze i z tym skrawkiem ziemi, który bardzo mnie wzrusza, jak przejeżdżam, cały czas funkcjonuje oczywiście znakomicie, bo tam rozpocząłem swoje pierwsze sukcesy, tam były pierwsze porażki, bo nie wszystko tak zawsze gładko wychodzi w życiu, ale to jest to miejsce.
I od razu z kołyski do samolotu.
No może nie zupełnie, bo jeszcze w tym czasie były znakomicie przygotowane w szkołach zajęcia techniczne i mieliśmy fantastycznego wychowawcę, z którym budowaliśmy najpierw łódź żaglową. Nie zawsze wychodziło to cudownie, ale po prostu wiedzieliśmy, co to jest imadło, pilnik, młotek, co to są żebra, żeberka, a potem rozpocząłem budowę modeli latających, no bo w tym samym czasie nazwisko Makula Edward pojawiło się w mediach i mój wujek wygrywał wtedy Mistrzostwa Świata w Argentynie. Była to rzecz nieprawdopodobna. Jak słuchałem opowiadań takich bezpośrednich z Argentyny, jak Edward to fantastycznie zrobił, wygrał te mistrzostwa, to było nieprawdopodobne. Coś jest w naszej mentalności, w Polakach, że my właśnie w trudnych chwilach potrafimy stawić czoła. I wtedy Edek, pamiętam, poleciał w nieprawdopodobne bagna i gdyby wtedy tam wylądował, to niechybnie by zginął. Natomiast on wierzył w przyrodę. Otóż po południu wygrzane mokradła i bagna puszczają ciepło i ciepło zaczyna się unosić do góry. I on wierzył w to, że tam znajdzie dobre noszenie. I poleciał i wygrał i został mistrzem świata. To samo się dzieje przez długie lata historii. Mamy fantastycznych pilotów, którzy wygrywają zawody szybowcowe do tej pory. Są fantastyczni po prostu, a oprócz tego mamy znakomitych pilotów rajdowo-nawigacyjnych i precyzyjnych. Ci, którzy latają na Wilgach wcześniej, teraz na Cessnach i na innych samolotach, oni są nie do pokonania od bardzo, bardzo wielu lat. No i oczywiście trochę chciałbym wspomnieć tutaj właśnie o tej mojej akrobacji, bo rozpoczynaliśmy razem, wspólnie, było nas trzech. To był Marian Bednosz, mówię był, bo już nieżyjący koledzy. Był Marek Szufa i ja, gdzie pojechaliśmy na pierwsze w historii międzynarodowe zawody szybowcowe. To był 83 rok i te zawody były absolutnym sukcesem naszym. Także w trójkę jak gdyby rozpoczęliśmy cykl takich rzeczywiście działań na arenie międzynarodowej. Mimo że Polska miała wielkie tradycje, jeśli chodzi o konstrukcje szybowcowe, no to myśmy je po prostu mieli, ale kontakt ze światem był bardzo ograniczony. Myśmy spowodowali wtedy, że dzięki oczywiście współdziałaniu aeroklubu wtedy Rzeczypospolitej, przepraszam, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, tak to się wtedy nazywało. Ale tam byli również ludzie, którzy bardzo chcieli i byli pasjonatami lotnictwa. To wtedy był generał Sowieraj, który powiedział: panowie, ja wam nie mamy żadnych pieniędzy, bo wtedy się mówi o czymś takim jak dewizy. Dewizy były przepotwornie drogie, ale generał Sowieraj powiedział: panowie, macie sprzęt, a resztę musicie sobie sami zorganizować. I myśmy ten wyjazd od początku do końca zorganizowali. Wtedy pamiętam, tak nie da się wszystkiego opowiedzieć w ciągu 2-3 minut. ale pamiętam, że prasa niemiecka wtedy napisała o nas, że przylecieliśmy największym dwupłatowcem na świecie. Był to samolot AN-2. W tym samolocie byliśmy przygotowani na tankowanie samolotu, który holował szybowiec i z boku ten samolot ciągnął ten szybowiec i tam żeśmy dolecieli. I pierwsza konkurencja była szokiem, bo nikt się nie spodziewał, że Polacy, którzy przyjechali po raz pierwszy, będą w stanie w ogóle nawiązać kontakt. A myśmy po prostu te zawody, w cudzysłowie, posprzątali, jak kiedyś opowiadał mój kolega Jurek, posprzątałeś po wygranej konkurencji i wtedy zrobiliśmy tak samo. Wyszło nam rewelacyjnie. Ale cała nasza trójka, którą wymieniłem, byliśmy absolutnie zafiksowani na latanie. Nie było takiej opcji, żeby nie pojechać razem na lotnisko, żeby nie walczyć, nie próbować się przygotować do tego. Myśmy właściwie byli wtedy samoukami. I rzeczywiście trafiliśmy w dziesiątkę. No i od tego momentu cały czas braliśmy udział w zawodach, ja do tej pory.
Siedmiokrotny indywidualnie mistrz świata w akrobacji szybowcowej. A ile razy pan startował w takich mistrzostwach świata?
Startuję co 2 lata w mistrzostwach świata. Od roku 85 po raz pierwszy były pierwsze mistrzostwa świata w miejscowości Mautendorf w Austrii, wysoko w górach. Pamiętam, że to była druga połowa sierpnia i spadł śnieg. Proszę sobie wyobrazić, ale lotnisko było na wysokości 1300 metrów. Niesamowite przeżycie, aczkolwiek szokiem takim pozytywnym, że, który jeszcze buduje bardziej i powoduje, że nakręca do następnych energię, działań. Tak jest. Była pierwsza konkurencja, gdzie jak gdyby wygrałem z dużą rezerwą i wtedy przekonałem się, że po prostu nie należy się poddawać, tylko robić dalej i wszystko wyjdzie. No i od tego momentu wszystkie mistrzostwa świata, które następowały, wygrywałem. Była przerwa, bo kiedyś byłem przewodniczącym jury, była przerwa, bo kiedyś byłem wicemistrzem świata, ale w 2011 roku, po raz 7, właśnie w Toruniu, zdobyłem 7 mistrzostwo świata, już wtedy jako doświadczony byłem jeszcze parę razy. Nigdy nie zostałem mistrzem Europy, zostałem zawsze wicemistrzem, ale to nie o to chodzi. Po prostu chodzi o to, że ja bardzo doceniam i szanuję wyróżnienie, jakim jest bycie i udział w tak poważnej imprezie. Także to już jest wyjątkowa rzecz. Natomiast zwycięstwo oczywiście daje pewną gwarancję, pewność i buduje na przyszłość. Natomiast teraz postanowiłem wykorzystać swoje doświadczenie w inny sposób. Oprócz tego, że jestem właśnie instruktorem, oprócz tego, że przekazuję to, co potrafię, staram się najlepiej, jak mogę, młodzieży, to teraz próbuję to doświadczenie wykorzystać i organizuję Mistrzostwa Świata. Wydaje mi się, że jesteśmy w przeddzień otwarcia i zrobimy to jak najlepiej.
Takie pytanie związane z tym wygrywaniem, byciem mistrzem świata. Czy żeby wygrać trzeba mieć duże doświadczenie, dużo szczęścia? Czy to jest taka determinacja, odwaga na zasadzie, że jestem już tak wylatany, tak wyćwiczony, że wszystko przychodzi bez zastanawiania się w danym momencie zawodów, że pracuję jak automat, oczywiście nie odbierając tutaj osobowości, nie odbierając tej pasji.
Akrobacja, tak jak akrobatyka sportowa albo jazda figurowa na lodzie, elementem sukcesu jest powtarzalność ćwiczeń. I tak jak mówimy o pasji, o wielkiej przyjemności latania, to inaczej wygląda przyjazd na lotnisko, chciałbym sobie polecieć i sobie polecę. A zupełnie inaczej wygląda to w ten sposób, jeżeli tych lotów muszę zrobić 10, 11, czasami jeszcze więcej, już mamy tego potąd, a jeszcze próbujemy znaleźć błędy i jeszcze pracujemy. Czyli to jest olbrzymi wkład pracy. Sukces nie przychodzi tak zupełnie.
Wrócimy do tego pytania. Ja go nie pominę w żaden sposób, tylko zatrzymam się nad tym, że mamy latania potąd. Przed programem pytałem, czy niebo się wam nie znudzi, gdy tyle na niego patrzycie i tyle jesteście czasu nad ziemią. A pan kapitan mówi, nie, niebo się nie może znudzić, to jest niemożliwe. A jednak można mieć wszystkiego potąd.
Więc ja to opowiem trochę inaczej. Wydaje mi się, że można być zmęczonym i można nie mieć chęci już na następny lot. Ale jutro znowu bym się przeleciał. Powtarzam, cytuję jak gdyby mojego syna, który mi powtarza w nieskończoność. Oczywiście chodzi do szkoły, jest zima, my wtedy nie latamy, bo dzień jest krótki, bywają złe pogody. Zima nie jest sprzyjającym okresem dla szybowców, szczególnie nasza zima. I wtedy właśnie moje dziecko mówi, tata, ja bym się tak przeleciał. No w związku z tym ja mówię o tym, że nie da się zrezygnować z pasji, którą raz się rozpoczęło. Jeżeli to jest prawdziwa pasja i prawdziwa chęć przeżywania czegoś.
To trening czyni mistrza?
Trening czyni mistrza, wytrwałość, właściwe podjęcie decyzji. No i oczywiście to, że gdzieś mamy to tam w głowie, że jak nie latamy dzień, dwa, to nam się znowu chce, mimo zmęczenia uprzednio.
Ma pan, panie kapitanie, porównanie pomiędzy szybowcem a potężnymi statkami powietrznymi przewożącymi pasażerów. Pytanie o orientację, o nawigację, o horyzont, bo przecież gdy podróżujemy samolotem, patrzymy w okno, jak się tu zorientować? Wszystko wydaje się...
Że stoimy w miejscu,
tak, że stoimy w miejscu, tak, że takie
chmury samo. Stoją prawie. A tymczasem samolot leci bardzo szybko, 900 na godzinę. Oczywiście to wygląda w ten sposób, że w akrobacji i w małym lotnictwie, gdzie nie korzystamy z tych przyrządów, tylko czujemy wszystko na sobie bezpośrednio, wykorzystujemy coś, o czym marzyli ludzie. Otóż ludzie marzyli bardzo dawno temu, podglądając ptaki i też by tak chcieli. Ale człowiek stworzony jest do tego, że chodzi po ziemi. Nam nie jest stworzone latać. Po prostu myśmy to wymyślili naszymi marzeniami, dążeniami do czegoś i myślę, że człowiekowi to się udało w sposób znakomity. Na czym to również polega? Że latając na akrobację, na tych szybowcach, wracam do poprzedniej myśli, dokładnie próbujemy określić, właśnie patrząc na zewnątrz, swoje położenie według horyzontu. Jeżeli to, co mamy przed sobą, czyli obraz tej maski, który to my nazywamy położenie maski szybowca, czyli to jest ta kabina, na którą patrzymy z przodu. Jeżeli ona się podnosi nad horyzont, a horyzont widać, bo my patrzymy i widzimy w koło, prawda? Czasami horyzont jest ograniczony chmurami, a czasami jest w nieskończoność wręcz, ale my go widzimy. Jeżeli ta maska podnosi się do góry, to znaczy ten szybowiec, samolot leci do góry. Za chwilę oczywiście opadnie, bo nie można w nieskończoność latać do góry, prawda? Rakieta, zupełnie inna historia, inaczej działa
I potrzebuje wszystko... bardzo dużo wysiłku i energii.
Oczywiście, że tak. Natomiast
już nie
w samolocie stworzono takie sztuczne przyrządy, które pozwalają w sposób bardzo precyzyjny określić położenie samolotu względem horyzontu, czyli położenie w przestrzeni. Na tym polega różnica, że tutaj określamy to sami, stąd akrobacja, refleks, umiejętność błyskawicznej oceny pozycji. Natomiast w samolocie robi się to wolniej, ale za to bardziej precyzyjnie i myślę, że przez to pasażerowie mogą się czuć bardziej bezpiecznie. Oczywiście, że tak.
Niebezpieczne sytuacje w pańskim życiu?
Nie chciałbym mieć i nie miałem. Życzę tego wszystkim, żeby było nudno. Dlatego też oprócz komunikacyjnego latania, to jest oczywiście początek mojej kariery. Wymyśliłem sobie te szybowce. Te szybowce mnie wciągnęły. Jak latałem na takich prostych szybowcach, na których uczyłem się startowania, lądowania, normalnego, prostego lotu, zakrętu, to potem te szybowce były już coraz lepsze, że latały coraz szybciej, coraz dalej, a potem już rozpocząłem ściganie się w powietrzu. No i potem ktoś poleciał ze mną na akrobację i pomyślałem, że to jest właśnie to, co chyba lubię najbardziej. Ponieważ właśnie w akrobacji i w ogóle w lotnictwie wykorzystujemy ten trzeci wymiar, którego, przepraszam, że użyję, aż zwykli ludzie nie mają. Bo ludzie chodzą, poruszając się do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo, przyspieszają, hamują, a my możemy lecieć pionowo w dół, pionowo do góry, możemy lecieć zupełnie głową w dół, na plecach, tak, określamy to takim słowem, że lot na plecach. I to jest właśnie niesamowite. I tutaj oprócz tego latania komunikacyjnego, gdzie bardzo precyzyjnie wykorzystuję procedury, wykorzystuję to, jak mogę szybko latać, jak wysoko latać, to akrobacja ma swoją przestrzeń, w której jesteśmy...
Jestem wolny.
Tak, zupełnie wolny.
Zupełnie wolny. Kapitan Jerzy...
Przynajmniej tak nam się wydaje.
Kapitan Jerzy Makula, pilot, instruktor, siedmiokrotny indywidualny mistrz świata w akrobacji żybowcowej, dyrektor sportowy Mistrzostw Świata w akrobacji żybowcowej, które w tym roku odbywają się w Toruniu. Zapraszamy też Państwa do udziału w naszych rozmowach, do pytań, do spostrzeżeń. Telefony ukażą się na ekranach Państwa telewizorów. Gorąco serdecznie zapraszamy. Jeszcze jedno, na co chciałbym zwrócić uwagę. No, wspomniał Pan o tym, że było lotnisko bardzo blisko, ten kawałek łąki zielonej. Do dziś są te wzruszenia i ten sentyment. Natomiast czy Pańska miłość do latania, ta pasja, czy ona się zrodziła dlatego, że było lotnisko, czy że Pan był zainteresowany historią polskiego lotnictwa? Czy to był właśnie ten wujek? Co było takiego, rzekłbym, początku?
Więc, przepraszam, że zaczynam od więc, ale sukcesy mojego wujka wtedy spowodowały, że fantazja zaczęła przeradzać się w rzeczywistość. I pamiętam, że w Żorach jest kościół, bardzo stary kościół. Żory są bardzo starym miastem. I pamiętam, że tak po cichu, żeśmy wyłazili na tą wieżę, tam podzwonić trochę. I z tej wieży, to było imponujące, było widać startujące szybowce i lądujące szybowce. Ja to wtedy już widziałem. To tak właściwie odległość około 5 kilometrów, ale to wszystko było widać. I to również spowodowało, że mnie trochę tak przymroziło pozytywnie i sobie pomyślałem, wow, jak to wszystko wygląda fantastycznie. No więc
nie chciało się wtedy chwilę spadochronu, żeby z tej wieży skoczyć?
Nie, to było jeszcze odległe. To jeszcze były ciągle odległe marzenia. Potem jeździliśmy z kolegą rowerami na to lotnisko po drugiej stronie, właściwie w krzakach, bo byliśmy mali. Podglądaliśmy, jak te szybowce startują, lądują i bardzo chcieliśmy być tam blisko, co nie było takie proste, bo lotnisko było zawsze miejscem, gdzie nie należało chodzić, bo tam po prostu operowały szybowce i samoloty. Natomiast to było nasze marzenie, żeby tam się zbliżyć. I jakoś tak był to moment, w którym to się po prostu udało i ktoś nas tam dostrzegł, trochę skarcił, ale powiedział to, tu siadajcie i tu macie się nie ruszać. W związku z tym to też był taki moment, w którym nastąpiło to zbliżenie, że byliśmy bliżej i mogliśmy właściwie dotknąć. Nie? Czyli cały czas bez przerwy marzenia.
Kapitan Jerzy Makula, naszym Państwa gościem. Prosimy, Telewizja Trwam. Halo.
Niech będzie pochwalony.
Na wieki wieków, amen.
Mam pytanie do Pana Kapitana. Mam na imię Paweł. Chciałem się spytać, czy w polskich liniach lotniczych LOT będą na wyposażeniu samoloty dwupiętrowe, takie, które latają między różnymi kontynentami na przykład. Takie dwupiętrowe, tak jak ma na przykład Lufthansa, Fly Emirates.
Odpowiem na to pytanie w sposób bardzo prosty. Generalnie ekonomika transportu lotniczego, tak zaczynam bardzo poważnie, ale to rzeczywiście tak jest, zmieniła trochę swoją orientację i myślę, że komunikacja się na tyle zmieniła, że nastąpił pewny etap, koniec pewnego etapu. Mianowicie kończą się w komunikacji samoloty czterosilnikowe. Dyktuje to zwykła ekonomia i technika już jest tak daleko posunięta do przodu, że wydaje mi się, że duży samolot, taki olbrzymi jak Airbus 380, bo ja przypuszczam, że Paweł o tym właśnie opowiadasz, bo to są, głównie są takie samoloty, i Jumbo, który ma mniejszy, ale też jest dwupokładowy. Natomiast postanowiliśmy teraz, linie lotnicze postanowiły, żeby latać w więcej miejsc, co powoduje, że nie musimy budować tak bardzo olbrzymich lotnisk. To są huby, które powodują, że do tego jednego samolotu trzeba dowieźć pasażerów z kilku samolotów. My po prostu latamy bezpośrednio na wiele kontynentów, latamy przez ocean, latamy przez Azję. Samolot Boeing 787 potrafi dolecieć właściwie w każde miejsce na kuli ziemskiej. Samolot teoretycznie potrafi już być 20 godzin w powietrzu. I wcale nie o to chodzi, żeby zabrać wszystkich ludzi, tylko mniej, ale do końca w miejsca, które sobie zaplanowali. I tak to wygląda. Również potrzeby miejsca, w którym te samoloty są używane. Otóż polskie linie lotnicze LOT mają samoloty Boeing 787. To jest najnowocześniejszy samolot w tej chwili na świecie. Nie ulega żadnej wątpliwości, że tak jest. Natomiast to są samoloty bardzo szybkie, bardzo ekonomiczne, wożą trochę mniej pasażerów, ale to dolatują i wożą tych pasażerów z miejsca na określone miejsce i nie potrzeba ich rozwozić. W związku z tym taka jest idea i potrzeby naszego narodowego przewoźnika są trochę mniejsze niż pakowanie 700 ludzi czy tam 600 ludzi. Jest to bardzo skomplikowany proces i trzeba bardzo precyzyjnie dowieźć tych ludzi z innych miejsc. Jest to trochę problem i wydaje mi się, że to aktualnie robimy najlepiej jak możemy i wydaje mi się, że to jest właściwa droga.
Jako pilot był pan głównym kapitanem. Na pokładzie był Ojciec Święty Franciszek. Ważne wydarzenie w życiu pilota?
Bardzo ważne wydarzenie, wielkie wyróżnienie dla mnie. Byłem z tego bardzo, bardzo dumny. Jest to wielkie przeżycie. Ojciec Święty po prostu emanuje spokojem, życzliwością. Było dla mnie wielkim wyróżnieniem, że mogłem siedzieć na fotelu z Ojcem, bo Ojciec Święty w czasie lotu zrobił nam audiencję. Mam przepiękne zdjęcia i proszę mi wierzyć, że to były wielkie przeżycia. Ojciec Święty powiedział, że oddaje się w nasze ręce. Zrobiliśmy to najlepiej, jak mogliśmy i tak jak mówiłem, jest to bardzo, bardzo wielkie i głębokie przeżycie.
Nie będziemy pytać o inne przeżycia, bo rozumiem, że to było jedno z takich ważniejszych przeżyć. Natomiast, panie kapitanie, często słyszymy, że samoloty są tak zautomatyzowane, że pilot praktycznie nie ma nic do roboty, że praktycznie jest tam zbędny i niepotrzebny.
Tak, tak się kiedyś żartowaliśmy i słyszeliśmy takie żarty, że w kabinie powinien być pies, który pilnuje, żeby niczego nie dotykać, prawda? To nieprawda. Po stronie pilota należą wszystkie decyzje. Proszę sobie wyobrazić, że samolot, na którym latam, nie jest taki duży właśnie, jak wspomniał Paweł, że ma dwa pokłady, że zabiera tam ponad 500 pasażerów. Nasz samolot zabiera 252 pasażerów. Nowsza wersja, która pojawi się już w krótkim czasie, będzie zabierała ponad 300 pasażerów, ale ciągle mówimy o takim samolocie. To wtedy żartowaliśmy, żeby właśnie ten pies nas pilnował, nie? Ale to nie o to chodzi. Proszę sobie wyobrazić, że lecimy do Nowego Jorku na przykład i mamy aktualną pogodę. Jest piękne słońce, w ogóle rewelacja. Ale tam napisane gdzieś jest w tych komunikatach, że za 5 godzin, za 6 godzin spodziewamy się burzy. Mamy lecieć czy nie lecieć? Oczywiście, że lecimy. Oczywiście, że bierzemy rezerwy paliwa. Samolot potrafi zabrać 100 ton paliwa. My zabieramy do Nowego Jorku około połowy, bo takie są potrzeby. Plus rezerwy i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić, że zaczyna być burza, że zaczyna być bardzo ciasno. Co kilkanaście sekund startuje, ląduje samolot i w tym momencie lotnisko jest sparaliżowane, nie mamy gdzie lądować, lecimy na lotnisko zapasowe. Na lotnisku zapasowym jest śnieżyca albo również robi się burza i my musimy podjąć bardzo szybkie decyzje, bo samolot leci w określonym czasie. Możemy oczywiście zabrać o wiele więcej paliwa, ale proszę sobie wyobrazić, że dźwigamy ciężką torbę i w tej torbie mamy 2 kg, 5 kg, a teraz zabierzmy do tej torby 10 kg i zobaczmy, ile to wysiłku i potu trzeba wyleć, żeby tą torbę przenieść. I to również dotyczy samolotu. Im więcej go zalejemy, tym on jest cięższy i to przewiezione paliwo, ono najzwyczajniej powoduje większe zużycie paliwa, czyli koszty. O tym wszystkim decyduje przed lotem kapitan. To są rzeczy, które musimy analizować bezpośrednio w czasie lotu. A jednocześnie proszę sobie wyobrazić, że mamy komputer, kupiliśmy sobie fantastyczny komputer, ale on się zawiesił. Mhm. Ale to się dzieje w powietrzu. Musimy potrafić przerzucić pewne wiadomości i pewne informacje z tego samolotu na inny komputer, wykorzystać jeszcze co innego. Proszę sobie wyobrazić, jedziemy samochodem i on też czasami stanie, prawda? W związku z tym proszę sobie wyobrazić różnego typu awarie. To nie jest strach, tylko to jest nasza praca, to jest nasza nauka, to jest nieustanne ćwiczenie i wymyślanie sobie sytuacji, które mogą się zdarzyć i umiejętność reagowania na takie momenty. To jest po prostu nasza praca i ona czasami naprawdę nie jest nudna. Jest co robić, proszę mi wierzyć.
Dziękuję bardzo. Prosimy. Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Prosimy.
Dzień dobry, panie kapitanie. Moje nazwisko Myczka Zenon. Ja dzwonię z Bielska Białej.
Prosimy, panie Zenonie. Jesteśmy na wizji, jesteśmy na antenie.
Tak, i chciałbym po prostu taką refleksją się podzielić, bo właśnie pan wspomniał o swoim wuju, Edwardzie Makuli właśnie, który, o ile pamiętam, w 1966 roku tutaj w Bielsku również zdobył mistrza świata w akrobacji samolotowej. Zresztą tutaj na corocznych piknikach w większości pan właśnie kręcił akrobację. Ja jestem również pasjonatem lotnictwa i dlatego potrafiłbym całe godziny spędzać na lotnisku. No i dlatego naprawdę cieszę się, że za udział pana w tym programie i te refleksje na temat lotu.
Panie Zenonie, czy udało się panu być kiedyś pilotem i szybować bądź latać?
Nie, wprost przeciwnie. To znaczy kiedyś w młodości, bo od młodości już kleiłem najpierw modele i starałem się do szkoły wojskowej w Dęblinie. Natomiast tego oczywiście nie udało mi się tam dostać. No kleiłem do późnych lat właśnie w tej chwili, bo już też jestem w tej chwili w podeszłym wieku, ale nie potrafię żyć bez lotu i nie potrafię, gdzie usłyszę dźwięk samolotu nad głową, to głowa sama mi się obraca w tamtym kierunku właśnie.
No. Dziękujemy za telefon.
No dziękuję bardzo za połączenie.
To jest fantastyczne, co słyszę, bo to jest bardzo bliskie temu, co opowiadałem. Po prostu pasja powoduje, że mamy ciągłe zainteresowania, że jesteśmy bardzo blisko. Natomiast odpowiem, Edek Makula nigdy nie był mistrzem w akrobacji. Edek Makula był zawsze szybownikiem. Otóż przypominam sobie i wiem, że Bielsko Biała, szybowcowe zakłady doświadczalne w Aleksandrowicach, w sąsiedztwie lotniska, to była największa produkcja szybowców. Myśmy mieli największe osiągnięcia i to właśnie zbliżyło szybowników do Bielska, bo w Bielsku powstawały najciekawsze i najlepsze konstrukcje szybowcowe na świecie. To właśnie w Bielsku byli najlepsi konstruktorzy, którzy przekładali potem swoje umiejętności na inne rzeczy, na samoloty, ale to Bielsko jest twórcą czegoś fantastycznego, jeśli chodzi o aerodynamikę i o polską historię konstrukcji szybowcowych i lotniczych.
Kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Mieczysław z Kalisza.
Prosimy, panie Mieczysławie.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i szanownego pilota, kapitana. Ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie to takie. Proszę o profesjonalny opis manifestu przed lotem dla dowódcy statku powietrznego w przewozach pasażerskich. I drugie pytanie, jaki jest stosunek dowódcy statku powietrznego do VIP-a na pokładzie? Bóg zapłać i słucham.
Odpowiem od drugiego pytania, bo ja już gorzej pamiętam, ale VIP. VIP to jest bardzo ważna persona na pokładzie. Traktujemy ją z szacunkiem, ale proszę również wziąć pod uwagę, że w aktualnej sytuacji, która nas obowiązuje, pilot nie wychodzi do kabiny. Natomiast informujemy o tym służby zewnętrzne i to jest ujęte w planie lotu, że to jest lot VIP. I mamy pewne, jeżeli to jest lot VIP, to znaczy mamy pewne priorytety w przestrzeni powietrznej, w kolejce do startu, w kolejce do lądowania. Oczywiście nie dotyczy to tylko i wyłącznie tego, co powiedziałem, ale to dotyczy również pewnego przygotowania związanego z zagrożeniami. Zagrożenia mogą być różne, bo zdarzają się wypadki, zdarzają się terroryści, zdarzają się inni pasażerowie, którzy czasami, ja bym powiedział, są mniej mili i ci wyjątkowi, tacy wyjątkowo wyróżnieni, oni są w tym momencie szczególnie inaczej traktowani, bo oni wymagają pewnej ochrony. I tak to jest. Reszta to są procedury, no, które nie do końca są potrzebne akurat w tym momencie, ale rzeczywiście tak to jest. Latamy z bardzo poważnymi ludźmi, którzy rządzą w naszym państwie, którzy są odpowiedzialni za nas, w związku z tym stwarzamy również wyjątkowe przepisy. Ale te rzeczy się nie zdarzają często. One są rzeczywiście traktowane wyjątkowo. Natomiast pierwsze pytanie, mówi pan o pewnym manifestie, o przygotowaniu i tak dalej. Ja myślę, że mówi pan o checkliście i o przygotowaniach do lotu. Otóż ona jest standardowa, dotycząca każdego typu samolotu i ona jest inna, właśnie przypisana do typu samolotu. Dlatego, że każdy samolot wymaga czego innego, wymaga przełączenia innych wyłączników, włączenia innych pomp, sytuacji hydrauliki i tak dalej. W związku z tym ona jest przygotowana do każdego typu samolotu inaczej. Natomiast my szkolimy się tak, że jeżeli latamy na jednym samolocie, na przykład na Embraerze, to pilot na Embraerze lata tylko i wyłącznie na Embraerze, dlatego że specyfika tego samolotu jak gdyby zapewnia możliwość mniejszego ryzyka i popełnienia błędu. Dlatego też nie lecimy na jednym typie, a potem na drugim. Staramy się robić jedno i to samo i wymaga tego przepisy międzynarodowe, nasze przepisy państwowe, Urząd Lotnictwa Cywilnego i tak to robimy. To wszystko służy bezpieczeństwu.
Jerzy Makuła, kapitan, pilot, siedmiokrotny indywidualny mistrz świata w akrobacji szybowcowej, dyrektor sportowy Mistrzostw Świata w akrobacji szybowcowej, które rozpoczynają się w Toruniu. Panie kapitanie, wspomniał pan Bielską Szkołę Inżynierów związaną z szybowcami. Czy zdarzało się panu wskazać inżynierom, konstruktorom, że gdyby coś poprawić, albo że to nie funkcjonuje tak jak trzeba. Jaka jest relacja pomiędzy pilotem a mechanikiem? Tutaj też nawiązuję oczywiście do tych, przy których jest Radio Maria, czyli żwirki i wigury, prawda? Czyli pilota i mechanika. Czy ta współpraca jest wciąż tak istotna i ważna?
Ja opowiem w kilku słowach. Żwirko i Wigura. Skąd się wzięło nasze zbliżające się święto lotnictwa? Żwirko i Wigura, konstruktor, pilot, znakomity zespół. Bo to, że latają samoloty, to nie jest to, że pilot wsiada. Albo inaczej mówiąc, nie tylko to. To jest mała część. To, żeby poleciał samolot, trzeba fantastycznego zespołu, który chce stworzyć coś, żeby ten pilot poleciał bezpiecznie. I nawzajem poszanowanie i odpowiedzialność za to, co się robi, daje pewnego rodzaju rezultaty. To jest to, że samolot jest zatankowany, przygotowany, ma zrobiony przegląd. To samo dotyczyło oczywiście tych początków lotnictwa, bo ktoś musiał te samoloty stworzyć, żeby pilot mógł polecieć. Ja myślę, że tutaj pójdę trochę na skróty i podpowiem taką rzecz. Szybowce, na których my latamy, tutaj na lotnisku w Toruniu, to są szybowce, które zostały stworzone przez pilotów. Mianowicie, wiele lat temu zrobiliśmy spotkanie i powiedzieliśmy pilotom, co wy chcecie mieć. I piloci zaczęli tworzyć kształty, zaczęli tworzyć oczekiwania, które chcieliby mieć na takim samolocie akrobacyjnym. I proszę sobie wyobrazić, że po raz pierwszy, z tego jestem bardzo dumny do tej pory, bo wszystkie konstrukcje, które są tutaj na lotnisku, to jest dzieło jednego z konstruktorów, ale również tych, którzy wspomagali tego konstruktora, bo mówili o tym, czego oczekują. I to jest coś, co stworzyliśmy wspólnie. I nie da się czegoś zrobić w powietrzu, żeby było, o, ja pilot lecę i wygrywam. Ktoś kiedyś piękny powiedział, że mechanicy to są szare korzenie bujnych kwiatów. Wracam już do czasów, kiedy walczyliśmy, ja mówię o Polakach, o polskich pilotach, kiedy walczyliśmy pod niebem Anglii, byliśmy najlepsi, ale to mechanicy powodowali, że samolot wylądował postrzelany, podziurawiony i następnego dnia był sprawny do lotu. To była niesamowicie ciężka praca, żeby ci piloci mogli walczyć i wygrywać. Także to wszystko jest fantastycznie spójne i ta współpraca, wiara, że pilot poleci i wykorzysta to, co ten mechanik zrobił i na odwrót, że on to zrobił dobrze, bo się nie zepsuje, jest nieprawdopodobnie wielka. I tylko na tym polega sukces. Nie da się wielkiego sukcesu, czasami to jest życie, mówię o II wojnie światowej. Oni nie wiedzieli, czy wrócą, czy nie wrócą, ale wiedzieli, że ten samolot jest sprawny. I to robili mechanicy.
Bardzo gorąco dziękuję za ten element bitwy o Anglię i wskazanie na te osoby, chociaż ich historia i los potem, można powiedzieć, był okrutnie zaniedbany i zapomniany. To tak dla dopowiedzenia, żebyśmy nie pominęli ich dalszych losów za odwagę, jak im zapłacą. Prosimy bardzo, halo.
Halo.
Prosimy.
Jolanta z Niemiec, ale ja jestem właściwie z Gdańska.
Prosimy.
Teraz jestem tylko w Niemczech. Ja jestem laikiem w tej sprawie. Nie mam pytań takich mądrych, ale chciałam powiedzieć panu kapitanowi, że pierwszy raz jak wsiadłam do samolotu, miałam 34 lata, płakałam jak bóbr, bo bałam się, że się rozbije. W tej chwili korzystam w każdej chwili z latania z tego powodu, że mam troszeczkę dalej dzieci. I jestem bardzo szczęśliwa i zawsze trzymam kciuki za pilota, który prowadzi maszynę, żeby doprowadził ludzi do końca. Wszystkiego dobrego wam życzę, zdrowia, a na pewno mechanicy i piloci muszą współpracować między sobą, bo wiadomo, że pilot, który leci, on lepiej wie niż ten, który konstruuje, co tam można poprawić, bo on bierze to do ręki i musi tym działać. Dziękuję państwu serdecznie.
Dziękuję. Pani Lanto. Życzliwość od strony pasażerów często wydaje się, że z takim szacunkiem i z takim długim spojrzeniem patrzą za zespołem, który pod wodzą kapitana wchodzi do samolotu.
Wydaje mi się, że pasażer jest jedną z najważniejszych person w ogóle, które obsługujemy, bo my tak czasami mówimy w cudzysłowie, że to są nasi chlebodawcy. Ale to nie jest żart. Po prostu uważam, że trzeba szanować tych, którym służymy. Po to to robimy. I staramy się to robić jak najlepiej. Pasażer jest bardzo ważny i zawsze staramy się, żeby jakiekolwiek konflikty, dlatego że psychika nasza, a ja mówię o ludziach, jest bardzo różna. Pasażerowie są czasami bardzo wymagający, czasami są bardziej tolerancyjni. Ale każdy z tych pasażerów oczekuje ciepła, dobrego słowa, czyli dobrej obsługi. To jest brzydka nazwa, ale to tak jest. Musimy starać się być otwarci dla drugiego człowieka. I to jest relacja pomiędzy załogą samolotu, ta, która jest również w kabinie, nie w kokpicie, a pasażerem. Ktoś wstaje, ma zły dzień, bo miał pecha, bo mu się zepsuł samochód, bo stał w długim korku. Ale to wszystko nic nie znaczy. Idziemy pracować z ludźmi i my pracujemy dla nich.
Mówimy o pewnych zaszczytach, o pewnej życzliwości wzajemnej względem obsługi, względem kapitana, względem pasażerów. Ale wiemy też, że za nieodpowiednie zachowanie można też słono zapłacić, gdy zostanie przekroczona pewna granica dobrego zachowania czy takiego miru społecznego, również w samolocie.
Rzadko to wykorzystujemy i wszystkie nasze działania, to wydaje mi się, że to jest zupełnie normalne, zmierzają do tego, żeby za każdym razem załagodzić sytuację. Eskalacja problemu to jest również nasz problem. Proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy w powietrzu. Proszę sobie wyobrazić, że wiele lat temu pasażerowie dzielili się na palących
i niepalących.
I proszę sobie wyobrazić, że jeden pasażer, i w ogóle to jest tak, że wszystkie problemy, albo większość tych problemów, napotykamy w rejsach długodystansowych, kiedy leci się bardzo długo, 9, 12 godzin, 8 godzin, że leci się w nocy, że pasażer obok zapalił wtedy, to pamiętam te czasy, zapalił papierosa i temu to przeszkadza, że jest nerwowy, że ludzie mają swoje problemy psychiczne, takie jak klaustrofobia, różne przypadłości i z tym trzeba walczyć. I w tym wszystkim są, ja tak powiem, teraz już są nie tylko dziewczyny, ale i są mężczyźni, nie tylko panie, ale są i panowie na pokładzie, które są czasami w sposób, traktowane są czasami w sposób no wręcz
niegrzeczny,
nieprzyzwoity, niegrzeczny, nie wiem, to można w różny sposób określić. Natomiast one to wszystko wytrzymują i wytrzymywały to petowanie tych papierosów, wytrzymywały to, że czasami lataliśmy na zmianę zespołu marynarzy, gdzieś tam do Montevideo, czy tam lataliśmy na koniec świata i zmieniał się skład załogi na statku. I ci pasażerowie, ci marynarze, fantastyczni ludzie, oni bardzo dużo wytrzymywali, ale każdy z nich wyciągnął z porta i zapalił papierosa. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację na pokładzie. Jak ten pokład, czyli nasze wspaniałe panie, stewardesy, potrafiły to wszystko znieść. No i jeszcze tam oczywiście to już są może nie do końca żarty, ale coś w tym jest, nie? Nie było go 3 miesiące w domu. Facet nie widział kobiety. To wszystko dało się załagodzić, zrobić. Wszystko było perfekcyjnie. Nasza linia zawsze stała na wysokości zadania i to są naprawdę trudne problemy, z którymi stawaliśmy bezpośrednio.
A nie da się otworzyć drzwi i wyjść na zewnątrz.
No czasami takie bywają myśli, ale ja również wiem, że to jest niemożliwe. Bo samolot to jest taka bańka w powietrzu i leci na dużej wysokości. I po to, żeby pasażerowie mogli oddychać normalnie, to musi być tam po prostu tłoczone powietrze. I to jest tak zrobione, że te wszystkie drzwi, one mają olbrzymie ciśnienie i nie da się tego tyknąć, nie? Chyba, że następuje jakaś awaria, ale to jest zupełnie inne rozwiązanie.
W zasadzie, że jest konflikt i nie można sobie wyjść do sąsiada.
Nie da się iść do sąsiada, po prostu nie da się. No. Można oczywiście awaryjnie wylądować i przed tym przestrzegamy, bo w sytuacji rzeczywistego zagrożenia szukamy najbliższego lądniska i po prostu lądujemy. Konsekwencje są poważne. Łącznie z policją, łącznie no, z wieloma restrykcjami, odszkodowaniem, bo lądowanie to nie jest to, że se ktoś tam postanowi wylądować, tylko lądowanie to są olbrzymie koszty z tym związane. W związku z tym.
Czyli odpowiedzialność w powietrzu również spoczywa. Tak.
My o tym oczywiście informujemy, mówimy, pasażer zawsze o tym wie. Generalnie się uspokaja.
Kolejny telefon, prosimy.
Halo?
Prosimy, telewizja Trwam, jesteśmy na wizji.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Mówi Wacław z Chicago, tym razem z miasta Łodzi. Chciałem się odnieść do tej audycji. Jeżeli chodzi o latanie samolotami, no przyleciałem tutaj z Wizerem do Curichu i z Curichu Embraeru do Warszawy. 530 osób w samolocie i teraz sobie proszę wyobrazić, że połowa z tych ludzi chce sobie zapalić papierosa. No ale całe szczęście palenie jest zabronione całkowicie, także nie ma ani w ubikacji, gdziekolwiek. Trzeba się wytrzymać te kilka godzin. Ale o co mi chodzi? Dlaczego dzwonię? Proszę ojca, było wspomnienie, że no, można pilota wyłączyć człowieka i będzie samolot obsługiwany przez automaty. To jest nieprawda. Tak jest, jak jest nieprawdą, że autokar może być obsługiwany przez jakiś automat. Ale są sytuacje tak niespodziewane, że tylko reakcja człowieka i to błyskawiczna może zapobiec tragedii. Tak się złożyło, proszę ojca, że byłem jestem z mokami tutaj z żoną i byliśmy we Włoszech na wycieczce, byliśmy w Campostelo, tam gdzie ojciec był, w Fatimie, w Lourdes i jeździliśmy różnymi autokarami i naprawdę to jest bardzo ciężka praca, czy to kierowca autokaru, czy to pilota. I naprawdę no, człowieka nie można zastąpić.
Panie Wacławie, nie trzeba mnie przekonywać, to jest rzecz oczywista. Tylko często w braku poszanowania do pracy drugiego człowieka pojawiają się takie takie głosy z tego rozpędu, zafascynowania rozwojem technicznym. Pytanie jest, po co człowiek? I to było bardziej prowokacyjne pytanie niż stwierdzenie, że piloci w samolotach są niepotrzebni. Niepotrzebni. To zdecydowanie takiego stanowiska nigdy bym nie wypowiedział, tym bardziej zapraszając i uczestnicząc z pilotem, z kapitanem w studiu. Asy polskiego lotnictwa, kapitan Jerzy Makula, instruktor, pilot, siedmiokrotny indywidualny mistrz świata w akrobacji szybowcowej. Panie kapitanie, nasze spotkanie z lataniem, nasze doświadczenia z lataniem to często, zwłaszcza na początku, wyglądanie przez okno, co można zobaczyć. Jak wygląda świat, no, gdy jest się w kabinie pilota, gdy ma się to wszystko nie z lewej czy też z prawej strony, ale ma się to przed sobą?
Powiem krótko, wygląda imponująco. Latamy nad przeróżnymi terenami. Jednym z najbardziej takich fantastycznych widoków to jest Grenlandia. Bo lot nad Grenlandią, dlaczego my latamy do Stanów, do Chicago właśnie, do Nowego Jorku i do Toronto, latamy bardzo często przez Grenlandię. Mimo, że to wygląda, jak patrzy się na mapę, że to leci się bardzo na północ i dopiero potem leci się na południe, właśnie zahaczając o Grenlandię. Tam nie zawsze jest pogoda i nie zawsze ląd jest odkryty. Ale jeżeli jest odkryty, to widoki, kolory wody, płynących lodowców, płynącego lodu są imponujące. Są to niezapomniane dla mnie widoki i nie zdarzyło się, nawet kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy tam czasami sobie próbujemy coś przeczytać i zasłonić od słońca, bo słońce jest jednym z elementów, które pilotowi przeszkadzają i go męczą. Mimo, że słońce to jest nasze życie, ale tam, kiedy ono cały czas świeci w jedną stronę, bo lecimy do Stanów, słońce świeci w lewym oknie. Lądujemy w Stanach Zjednoczonych i ono świeci po 10 godzinach w tym samym oknie i w tym samym miejscu, ponieważ my lecimy na zachód i oczywiście czas nas przegania, ale jesteśmy cały czas bardzo blisko i słońce jest przed nami. Ale wtedy, tak jak mówię, odkryta Grenlandia daje nam imponujący widok. Jak również wlatując na część kanadyjską, oglądamy niezliczone setki tysięcy jeziorek, które o tej porze roku również są zamarznięte. Wokół jest tylko las i tylko te przepiękne jeziora skute lodem, bo lecimy bardzo północną częścią. Jeszcze sobie wyobrażamy tam, gdzie już te lody się roztopiły, bo lecimy bardziej na południe, że tam jeszcze są tylko komary. Przepraszam, ale to jest prawdziwe odczucie. Natomiast wracając nocą widzimy, bo wracając ze Stanów Zjednoczonych mijamy bardzo szybko noc, bo lecimy na wschód. Słońce wstaje bardzo szybko. Jest krótka bardzo noc. Wręcz jak lecimy teraz latem, północną częścią, to słońce nam nie zachodzi. Słońce nam świeci cały czas. Białe noce na północy, w Finlandii, czy tam w Szwecji, czy w Norwegii, to my lecąc wysoko, cały czas widzimy to słońce, które cały czas świeci tam z drugiej strony kuli ziemskiej, bo jesteśmy w tym właśnie czasie. To są imponujące chwile, które bardzo przeżywamy. Bardzo przeżywamy bardzo szybkie wschody słońca, kiedy lecimy i przecinamy noc na wschód. Słońce wstaje tutaj, jak obserwujemy, bardzo długo. Natomiast tam to trwa minutę i słońce już jest wysoko. Nieprawdopodobne widoki, których życzyłbym przeżyć wszystkim, jeżeli tylko to możliwe.
To takie bardzo osobiste też wspomnienia i też wrażenia z latania. Był pan też bohaterem filmów. Obraz filmowy, chyba taki najmocniej zapisany w naszej pamięci, świadomości, nie z pańskim udziałem, ale taki kinowy hit to Top Gun, gdy główny bohater oczywiście z szybkiego odrzutowca przesiada się na szybki motocykl, czy kapitan Jerzy Makuła również z potężnego samolotu, czy też z akrobatycznego szybowca przesiada się na szybki samolot, szybki motocykl, czy spokojnie spacerem zmierza do domu?
No, W moim życiu to było tak. Jak zaczynałem latanie na akrobację, to to było absolutnie przekraczające możliwości, wydaje mi się, na tamte czasy żużla, szybkiego motoru, bo to dopiero się tworzyło. Bo ja jeszcze, oprócz tego, że mówimy o akrobacji na szybowcach, to ja jeszcze byłem wiele lat członkiem naszej reprezentacji w akrobacji samolotowej. Akrobacja samolotowa daje niewyobrażalne możliwości, bo po prostu szybowiec jest taki bardzo subtelny. Natomiast akrobacja samolotowa, tam są silniki, które mają po 300-400 koni i właściwie one już pokonują ciężar samolotu, także one już potrafią stanąć w miejscu albo nawet jeszcze tak się troszeczkę przesunąć pionowo do góry. Natomiast to dało mi pełną możliwość absolutnego wyżycia się. I ja nie szukałem takiej drogi, mimo że Rybnik miał najlepszą i najsilniejszą drużynę żużlową. I wtedy pomyślałem sobie, że przejechałbym się na tym żużlu. Ale mi się to nigdy nie udało. Czas rozpoczęcia pracy w liniach lotniczych, w międzyczasie wykonywana akrobacja samolotowa, później szybowcowa, spowodowało, że mnie najzwyczajniej za to zabrakło czasu. No i Bogu dziękuję, że zająłem się jednym, no bo byłem skoncentrowany na jednym i to dało mi pewien efekt, pewien sukces, który jak gdyby bardzo doceniam i szanuję sobie w tym, co osiągnąłem na przestrzeni tych wielu lat.
Kolejny telefon, prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jezu, co dzwoni?
Prosimy, Panie Jurku.
Proszę Ojca, ja mam takie świadectwo właśnie o Tadeuszu Górze właśnie. To był znany pilot szybowcowy. On zdobył Lientala dla Polski, był moim instruktorem narciarstwa i jak byłem właśnie w latach 70. w Beskidach, to on nas uczył jazdy na nartach. No i przy takich rozmowach wieczornych to opowiadał właśnie, bo on brał udział w bitwie Anglii, jak ich taka cała eskadra młodych 20-letnich szykuje się do lotu, około setka, a dwóch żywych wraca właśnie z tej akcji. O, to chciałem takie świadectwo dać właśnie o nim, no. I mam takie miłe wspomnienie, bo nauczył mnie, że jestem stary, ale jeszcze w Alpy francuskie jeżdżę i tego pana pozdrawiam, lotnika też, on na pewno go zna, bo Tadeusz Góra, jak nam mówił, to szkolił całą czołówkę Polski szybowników. To szczęść Boże.
Dziękujemy.
Bardzo krótko o Tadeuszu Górze. Historia polskiego szybownictwa, polskiego lotnictwa. Pierwszy medal, który Międzynarodowa Federacja Lotnictwa Sportowego ufundowała, to był medal taki szybowcowy, medal Lilienthala. Pierwszym zdobywcą tego medalu był właśnie Tadeusz Góra. To właśnie Tadeusz Góra był rekordzistą szybowcowym, wystartował z Bezmiechowej i wylądował daleko na północ na Litwie, przelatując ponad 500 kilometrów. Na tamte czasy, to były lata 30., to był niewyobrażalny wynik. To był rekord świata i za to Tadeusz Góra dostał medal Lientala. Oczywiście, że on był wzorem, bo ja nie dopowiedziałem tego, bo pytano o moje sukcesy. Ja bardzo słabo jeżdżę na nartach, właściwie teraz już w ogóle. Natomiast bardzo lubiłem być w górach, oddychać powietrzem, atmosferą. Natomiast większość pilotów jeździ znakomicie na nartach, czego bardzo żałuję, bo ja jeżdżę słabo. Ale Tadeusz Góra był znakomity i właśnie czas zimy spędzało się w górach po to, żeby nabyć właściwej kondycji i przygotowania takiego medycznego i sportowego do zbliżającego się na wiosnę sezonu. To była taka tradycja, w pewnym sensie obowiązek, czyli obóz kondycyjny dla najlepszych pilotów, instruktorów, kadry narodowej. To były narty, w związku z tym piloci jeździli bardzo dobrze na nartach.
Wspomniany Jerzy Góra.
Tadeusz Góra.
Tadeusz Góra. Inne nazwiska, takie, które zapisały się w historii.
Lagia Majewska, Franciszek Kępka, Jan Wróblewski, Tadeusz Góra, Janusz Centka. Teraz znakomity pilot, który nie potrafi przegrać, w sensie takim, że zawsze wygrywa. Sebastian Kawa. Ja myślę, że to są szybownicy, którzy zasłużyli sobie na pewne miejsce w historii nie tylko polskiego lotnictwa, ale w ogóle światowego. Są znakomici piloci rajdowo-nawigacyjni w rajdach lotniczych. Wieczorek, w ogóle cała rodzina Wieczorków, Janusz Darocha i wielu, wielu innych. Z Torunia przepraszam, zapomniałem, ale w ogóle to Toruń ma znakomitych pilotów również rajdowo-nawigacyjnych, którzy wygrywają bez przerwy Mistrzostwa Świata. Oni są na topie, także oprócz tego, że tak przelecieliśmy trochę przez historię dywizjonów, bitwę o Anglię, to właśnie nasi piloci mają coś w sobie, że ich tak mobilizuje i oni są naprawdę najlepsi.
Czy to jest ta relacja mistrz-uczeń, że byli dobrzy mistrzowie i nie trzymali tej wiedzy dla siebie, umieli ją przekazać i podobnie jak w pańskim życiu przychodzi moment, że zaczyna pan przekazywać z ogromną pasją swoją pasję, swoje sukcesy?
Jestem instruktorem od wielu, wielu lat. Tak mogę powiedzieć, od wielu, wielu lat, bo rzeczywiście tak jest. Obowiązkiem instruktora i bycie instruktorem to jest chęć przekazania czegoś z głębi duszy. Są tacy na świecie, których znam, którzy są bardzo oszczędni w słowach, żeby przekazać pewne umiejętności, pewną wiedzę praktyczną. Natomiast wydaje mi się, żebyśmy byli lepsi, to trzeba zrobić jak najwięcej, wyprzedzając chęć relacji. Uczeń, instruktor czy mistrz, instruktor jest bardzo ważną rzeczą i wydaje mi się, że my to potrafimy. I dlatego też, znakomicie ksiądz odpowiedział, że to jest ta relacja mistrz, uczeń. Natomiast jesteśmy skromniejsi i nie mówimy mistrz, uczeń, tylko instruktor, uczeń. Mamy znakomitych instruktorów, a żeby być takim bardziej wiarygodnym, to na świecie mówiło się o polskiej szkole latania. I my naprawdę byliśmy jedni z najlepszych, jeśli chodzi o programy lotnicze, o szkolenie i o przekazywanie wiedzy lotniczej i tej teoretycznej, i praktycznej.
Asy polskiego lotnictwa, w tym temacie spotykamy się. Jerzy Makula, kapitan, instruktor, pilot. No, pasjonat akrobacji szybowcowych. Panie kapitanie, no, słyszeliśmy o tym rekordzie 500 km szybowcem. Nie sposób zapytać, jaki jest obecnie rekord świata w pokonaniu odległości szybowcem.
Rekord świata pobił taki, to nie jest mój przyjaciel, ale mój bardzo dobry znajomy. I kilka lat temu zostaliśmy wyróżnieni wspólnie. 20 pilotów na świecie zostało wyróżnionych medalem stulecia. Dopełniłem zaszczytu i dostałem takie wyróżnienie. I Klaus Ollmann, Niemiec, dokonał niesamowitego rekordu. Otóż w ciągu jednego dnia, od wschodu do zachodu słońca, bo tak liczony jest rekord, przeleciał 3000 kilometrów na szybowcu. 3000 kilometrów na urządzeniu bez silnika. Średnia prędkość, bo od wschodu do zachodu słońca wynosiła około 280-290 km na godzinę. Lot trwał kilkanaście godzin. Odbył się nad Andami w bardzo specyficznych warunkach, bardzo wysoko z tlenem, bardzo niskiej temperaturze. Otóż co się dzieje, ponieważ jest rzadkie powietrze i utrzymując normalną prędkość, taka jaka wskazywana jest na przyrządzie, rzeczywista prędkość tego szybowca jest o wiele większa przez to, że jest rzadkie powietrze. Osiągało się takie prędkości, osiągnął takie znakomite wyniki. To było przy specyficznych warunkach w Andach, kiedy wieje wiatr, odbija się od gór, powoduje się takie zafalowanie i w miejscu, gdzie to powietrze unosi się do góry, jest absolutny spokój, ale powietrze się unosi w górę, w związku z tym szybowiec może lecieć nie opadając. Jeżeli to jest odpowiednio silne takie wznoszenie, to ten szybowiec może lecieć bardzo, bardzo szybko. Mając w cudzysłowie na liczniku 250 na godzinę, on leci faktycznie z prędkością około 350 km na godzinę. Nie wolno popełnić żadnego błędu, przez kilkanaście godzin trzymać stery, temperatura minus 40 stopni, specjalne buty, ogrzewanie, specjalne aparatury tlenowe, bo tam już się nie żyje normalnie, tylko trzeba być cały czas dopompowany krwią. Niesamowita wydolność fizyczna i niesamowite samozaparcie i wiara, że się dokończy ten lot.
To jest niesamowite.
To zrobili ludzie, tak.
Kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalą Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Bożenna Maria z Gdańska. Ja witam serdecznie ojca i pana kapitana i ośmielę się panu kapitanowi zadać takie pytanie, ponieważ oblatywał też tak zwane normalne samoloty i to mnie, mówiąc szczerze, od dawna nurtuje. Dotyczy to wypadkowości. Wiadomo oczywiście, że wypadkowość, jeśli chodzi o samoloty, to jest stosunkowo statystycznie niewielka, jeśli chodzi w porównaniu do wypadkowości komunikacyjnych, prawda, na ulicach, czy też nawet pociągach. Niemniej jednak wielu ludzi z obawą wsiada do samolotu, tak jak tutaj jedna słuchaczka dzwoniła, bo lęka się, że mimo wszystko, jeżeli coś się odbywa na ziemi, to jest jakaś szansa na ratowanie. Natomiast jeśli coś się zadzieje w powietrzu, to generalnie możliwość uratowania jest znikoma. I w związku z tym mam takie pytanie, może naiwne, ale pozwolę sobie go zadać. Dlaczego nie ma czegoś takiego w ramach ochrony bezpieczeństwa pasażerów, żeby każdy miał, nie wiem, jakby ten fotel swój zakatapultowany i w momencie, gdy dzieje się coś takiego, że załóżmy nawet najlepszy pilot już nie jest w stanie wyprowadzić samolotu i uratować go, no to po prostu się uruchamia i wtedy na przykład ludzie są wysadzani i otwierały się spadochrony i wówczas szansa uratowania osób jest dużo większa. Przepraszam, może pytanie śmieszne i naiwne, ale chętnie usłyszałabym na nie odpowiedź. Dziękuję serdecznie.
Pytanie wcale nie było śmieszne ani naiwne, tylko było bardzo rozsądne ze strony właśnie użytkownika czy tam korzystania z linii lotniczych. Ja odpowiem na nie tak bardzo po prostej. Proszę sobie wyobrazić staruszkę, którą wieziemy. Proszę sobie wyobrazić kogoś, kogo wieziemy na noszach albo małe dziecko. Proszę sobie wyobrazić, jak to zrobić, żeby opuścić ten samolot. Wydaje mi się, że tylko jestem o tym przekonany, że wszystkie nasze szkolenia dotyczą tego, żeby jak najszybciej próbować ewakuować ludzi. Natomiast wszelkie zabezpieczenia i wszelkie możliwości dotyczą sytuacji, które ćwiczą załogi i samolot tak szybko nie spadnie. Proszę mi wierzyć, że to, że spadł samolot, to było kilka przypadków. Natomiast reszta niestety dochodziła. Resztę wypadków dochodziło albo na skutek złej pogody, albo na skutek pewnych technicznych uwarunkowań, ale one zawsze zdarzały się nisko nad ziemią. I wtedy pasażer po prostu nie ma najmniejszych szans na ewakuację. A teraz jeszcze proszę sobie wyobrazić, że jest na zewnątrz niskie ciśnienie, niska temperatura. Jaka jest szansa przeżycia? Jak uruchomić system ewakuacji? Wydaje mi się, że uruchamiamy system dotleniania pasażerów. Każdy ma indywidualną butlę tlenową. Każdy ma szansę, mimo dekompresji, bo to jest jedna z częstych awarii, każdy ma szansę na to, żeby oddychać przez 40 minut czystym tlenem. Czyli przez 40 minut podejmujemy decyzję, żeby iść do wysokości takiej, gdzie już jest tlen, gdzie możemy oddychać. Samolot potrafi z wyłączonym jednym silnikiem lecieć 3 godziny. 3 godziny z prędkością 700-800 km na godzinę. Nie ma takiego miejsca i nie ma takiego planowania lotu na ziemi, gdzie samolot z awarią jednego silnika nie doleciałby 1500 km. On po prostu pokona i doleci do najbliższego lotniska. I my najzwyczajniej tego się uczymy. Proszę sobie wyobrazić jeszcze inną awarię, w której pasażer stwierdzić mógłby, że właśnie należy się katapultować. Przecież ludzie siadają do samolotu z wielkimi emocjami. Bardzo to szanujemy, doceniamy. Są specjalne przeszkolenia, można się zapisać do takiej szkoły, która jak gdyby potrafi się być bliżej latania i uwierzyć, że to jest bezpieczne. To wszystko można zrobić. Natomiast to, o czym pani mówi, żeby się katapultować, jest najprostszym rozwiązaniem, ale krzywdzące bardzo, bardzo wielu innych pasażerów. Bo nie możemy myśleć o sobie, tylko myślimy o tym, żeby pasażer obok również doleciał. Czyli na przykład mamy, wyskakują maski tlenowe. I proszę zwrócić uwagę, co mówi stewardesa. Zakładamy maskę tlenową najpierw sobie, a potem dziecku, bo my musimy mieć szansę, że będziemy funkcjonowali i będziemy ratować dziecko. A jeżeli najpierw próbujemy nałożyć dziecku, a potem sobie, to już możemy nie zdążyć. I proszę sobie wyobrazić sytuację, która dotyczy katapultowania. Pozbawiamy wielu ludzi szans na przeżycie, bo my chcemy się katapultować.
I teraz wysokość katapultowania, prawda?
To oczywiście są decyzje, które powinny być poza pasażerami, dlatego że pasażerowie przeżywają emocje, a nie racjonalny przebieg lotu.
Ostatni telefon, prosimy, halo? Prosimy, telewizja Trwam, halo?
Tak, tak.
Prosimy o zabranie głosu, jesteśmy na wizji.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże
wszystkim. Pytanie stricte techniczne, panie kapitanie. Mianowicie idzie o tą awarię, po której uziemiono wszystkie Dreamlinery. Tak, była taka zapalenie się zestawu akumulatorów. Teraz jest pytanie, to znaczy rozumiem, że to były akumulatory, czy to litowo-jonowe, czy litowo-polimerowe i zajmowały miejsce poprzednio, gdzie były akumulatory niglowo-wodorkowe. Pytanie jest takie, czy konstruktorzy przewidzieli chłodzenie tego zestawu akumulatorów, czy nie?
Konstruktorzy przewidzieli chłodzenie tego zestawu, teraz to się dzieje i akumulatory są tak zabezpieczone, że mimo awarii, pożaru i wręcz eksplozji tych pasażerów, samolot poleci dalej i nic nam nie grozi. Na tamtą chwilę dochodziło do awarii tych akumulatorów, rzeczywiście one się zdarzały Japończykom. Japończycy byli pierwszymi odbiorcami tych samolotów, my mieliśmy prawie równolegle, ale to im się zdarzyło, a nie nam. I moim zdaniem, oczywiście to był nasz pech i my w ogóle chcieliśmy jak najszybciej te samoloty wprowadzać i wprowadzaliśmy. Natomiast wszystkie takie działania służą bezpieczeństwu. Akumulatory są teraz absolutnie bezpiecznie. Samolotów wyprodukowanych pod tytułem 787 już jest ponad 500 i nie zdarzyła się ani jedna awaria akumulatorów od tamtej pory. Myślę, że to jest absolutnie bezpieczny system, który chłodzi, zabezpiecza przed eksplozją, przed pożarem i nic nam nie grozi.
Czy pilotem może zostać każdy człowiek?
Latanie zostało teraz jak gdyby przerobione i stało się taką wersją konsumpcyjną i sposobem na życie. Żeby być dobrym pilotem, nie każdy powinien być pilotem. Natomiast świat potrzebuje pilotów, potrzebuje jak najbardziej wykształconych, potrzebuje takich, którzy zaczynali właśnie swoje pierwsze kroki w lotnictwie od szybowców, bo porównam lot z samolotem do lotu na szybowcu. Szybowiec nie ma silnika i każdy błąd albo pewna, to może to nie jest błąd, bo on zakręci, prawda, zrobi zakręt. Ale jeżeli ten zakręt zrobi się mało precyzyjnie, to ten szybowiec będzie o 2, 5 metrów, o 10 metrów niżej. Na samolocie nie stanowi to żadnego problemu, bo się tylko trochę doda gazu i ten samolot już sobie leci szybciej, trochę się wznosi i tak dalej. Na szybowcu nie ma tego. I na szybowcu, pilot, który lata na szybowcu jest, potrafi podjąć właściwe decyzje, potrafi je podjąć szybciej, i takich pilotów chcielibyśmy szukać do linii lotniczej. Oczywiście teraz kryteria są trochę inne, bo to jest komputer, to jest wiedza, to jest latanie symulatorem, ale wszyscy ci ludzie, których przyjmujemy do pracy, patrzę na tych młodych ludzi, oni są znakomici. Bardzo wszystkich szanuję i jeżeli ktoś pominął szybowca, spełnia pewne kryteria, oczywiście, że oni mają szansę. Natomiast jak spojrzymy na cechy charakteru, to nie zawsze chcielibyśmy, ale to też to życie weryfikuje pewne cechy charakteru. Mianowicie ktoś jest instruktorem, ktoś jest szefem, ktoś przekazuje wiedzę, a ktoś jest tylko drugim pilotem. I jest tym drugim pilotem bardzo długo, bo czegoś mu z tych elementów, które wymieniłem, brakuje. Natomiast to nie znaczy, że ci ludzie nie są potrzebni i nie powinni latać. No po prostu jesteśmy...
Czyli dyrektor sportowy, tak. Mistrzostw Świata w akrobacji szybowcowej w Toruniu ma jakiegoś faworyta? No.
Faworytem oczywiście jest ekipa polska, natomiast nie mogę tego pokazywać, tylko przeżywam wewnętrznie i chciałbym, żeby nasi piloci latali jak najlepiej. Natomiast po raz pierwszy również muszę zachować pewne restrykcje, jeśli chodzi o emocje i muszę na to patrzeć po prostu spokojnie.
Bardzo gorąco dziękujemy za przybycie do studia. No pasjonat Jerzy Makula, naszym Państwa gościem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.